tego miejsca powiedzieć chwała Panu Bogu. Myślę, że wszyscy jesteśmy wdzięczni naszemu Bogu za Jego łaskę, za Jego cudowny pokój i za Jego wspaniałe Boże działanie. Przed chwileczką brat, usługując Bożym świętym Słowem, tak starał się bardzo mocno na podstawie Bożego Słowa podkreślić istotę i wagę pewnego znaczenia, które powinno być koronną taką rzeczą w codziennym naszym życiu. A mianowicie może przypomnieć sobie, może ponownie uświadomić sobie, może zdać sobie tak sprawę z tego, że w naszym życiu tak naprawdę jesteśmy całkowicie uzależnieni od naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeżeli pragniemy, aby On nas prowadził, aby On kształtował nasze kroki, aby On wprowadzał nas w coraz głębszą głębię poznawania Jego wspaniałej, cudownej Bożej obecności. Te słowa, które były zacytowane z tego psalmu, one coś mówią bardzo głęboko. Zresztą brat bardzo wyraźnie podkreślił. Jeśli Pan domu nie zbuduje, cały trud, cała praca, całe poświęcenie, cały wysiłek, czas, który został na to zużyty, tak naprawdę nie do końca przynosi to, na co oczekiwaliśmy. Ale jeżeli Pan dom buduje, każdy wysiłek, każdy czas, każda chwila, każde wykonane dzieło, które jest błogosławione przez żywego, świętego Boga, ono wlewa i daje dla człowieka dobra, a przede wszystkim wlewa jego wnętrze głęboki, cudowny, wspaniały Boży pokój. Ale brat zaznaczył też taką jedną myśl, kiedy wspominał o narodzie izraelskim. Naród izraelski miał mannę, naród izraelski miał wodę. Naród izraelski chyba o czymś zapomniał, że manna, ona spływała, była dana bezpośrednio przez Boga. Że Bóg, troszcząc się o ten naród, dał tą mannę. Można takim swoim słowem powiedzieć, dał wszystko, co jest potrzebne, aby ten naród izraelski żył i korzystał z Bożego błogosławieństwa. Ale wkradło się coś w życie narodu izraelskiego. Nie do końca, mogę użyję takiego swego stwierdzenia, nie do końca był zadowolony z tego, co mu Bóg dał. Można tak sobie powiedzieć, tak jakby miał żal, pewną pretensję do Boga za to, że tylko dał mu mannę. Że przecież ten posiłek może być tak bardzo urozmaicony. Kiedy dalej się historię, zauważylibyśmy, czym ona się kończyła. Do czego doprowadzili siebie ludzie, którzy nie zadowolili się tym, co im Bóg dał. Którzy doszli do zrozumienia, że oni potrzebują coś więcej. Oni potrzebują pewnego urozmaicenia. Oni chcieliby pewnego ubogacenia. Oni chcieliby pewnego innego prowadzenia. Nie zauważyli, że w ten sposób odsuwali Bożą łaskę, odsuwali Bożą wyciągniętą dłoń od swego życia, od Bożego błogosławieństwa, które spoczywało, spływało na ich życie. Myślę, że dobrze jest, gdy i my wychwycimy to z usługi naszego brata i zastanowimy się nad tym momentem. Zauważymy, czy czasami i w naszym życiu jest nie tak. Czy czasami ta Boża manna, którą Bóg nas ubogaca, przenika, podaje nam codziennie, a my zamiast tak naprawdę z wdzięczności swego serca, z takiego głębokiego przekonania, z takiej głębokiej wdzięczności powiedzieć: Boże, dziękujemy Tobie, to mówimy: Boże, my chcemy przypiórki. To doprowadziło do czegoś naród izraelski, że w pewnym momencie oskarżył swego Boga, że to, że im brakuje siły, że brakuje pewne takiego, według ich oceny, błogosławieństwa, jest winą, i zacytuję słowa, że tylko otrzymaliśmy tą nikczemną mannę. Manna, która spływała od Boga. Manna, która była dowodem Bożej ochrony, Bożej łaski, Bożego pokoju i Bożego błogosławieństwa. Ja myślę, że gdybyśmy przyłożyli to na nasze życie chrześcijańskie, tak kilka tylko myśli w nawiązaniu do usługi, to możemy zauważyć, czasami i w naszym życiu jest tak, coś podobnego. Bóg daje nam mannę w tym duchowym znaczeniu. Daje nam możliwość korzystania z tej wspaniałej księgi Bożego Słowa. stwarza wspaniałą możliwość i jest gotowy do rozmowy z nami przez modlitwę. Wyciąga swoją dłoń i poprzez Ducha Świętego przekazuje swoją wolę, dotyka. Moglibyśmy cytować miejsca proroków, który mówi, że i we śnie Bóg przemawia raz i drugi, trwoży, daje człowiekowi na myśli, aby zastanowił się, różnie w sposób kieruje. Ale ja wracam do Egiptu. Tam było mięso, a tutaj tego nie ma. Kochani, tak dokładnie jest w życiu człowieka wierzącego, kiedy dochodzi do wniosku, że to Boże Święte Słowo tak by było niewystarczalne, tak by było za mało. Bo przecież ono takim prostym językiem mówi. Tyle lat ciągle ten sam język, ciągle te same myśli. Ale to, co jest najważniejsze, to, co jest najcudowniejsze, nad każdym słowem Bożego Słowa czuwa moc i autorytet Boga. Chwała naszemu Bogu. Nad każdym słowem czuwa potęga naszego Ojca. W każdym słowie znajduje się ta cudowna manna potrzebna dla naszego życia, budowania i wzrastania. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń, którą osobiście bardzo lubię i o tej pieśni nawet rozmawialiśmy, kiedy z braćmi byliśmy tam w pokoju braterskim, modląc się, aby Bóg błogosławił dzisiejsze zgromadzenie, choćby figi nie zakwitły, choćby pola nie dały urodzaju, bydło by padło w oborach, wszystko by się gdzieś tam, wszystko byśmy, powiem krótko, utracili. I tam są takie ciekawe słowa, ale ja jednak w Panu będę trwać. I tak z radością ja razem z wami, powiem, śpiewaliśmy. Ale kochani, myślę, że może są na tej sali, szczególnie ze starszych roczników, starszych osób, którzy doświadczyli głód. Gdyby tą samą pieśń w tej chwili śpiewali Afrykanie, w tym tam kąciku Afryki, gdzie miliony ludzi, miliony dzieci nie mają co jeść, ja myślę, że oni by zaśpiewali też te słowa, ale chyba to inne by było wydanie tej pieśni. Ja myślę, że w tych pieśniach coś by się więcej kryło. W tych pieśniach kryłaby się taka rzeczywista tęsknota, świadomość, to takie zrozumienie, to docenienie. Tak, Boże, nie mam nic. Zgodnie z tą pieśnią. Wszystko nie obrodziło, niczego nie mam, ale mam Ciebie. Drodzy, ja myślę, że powinniśmy zwrócić na coś uwagę, to, co zabrakło dla narodu izraelskiego. Ja nie neguję, oczywiście nie krytykuję tego narodu, ale jest to taki pewien przykład dla naszego życia. Patrząc w tej chwili choćby na tą Afrykę, powinniśmy, drodzy, troszeczkę zatrzymać się czasami, zastanowić się. Tak śpiewamy, choćby to i to nie było, choćby wszystko było, i tak będę Ciebie czcił. A czy naprawdę w naszym życiu nigdy się nie pojawia narzekania, bo nie mamy takiego mieszkania, może nie mamy takiego samochodu, może mamy za mało pieniążków, może coś jeszcze chciałbym, coś jeszcze nie tak, i to nie tak, i tamto nie tak, i ze wszystkich stron. Drodzy umiłowani, czy nie wkrada się w nasze życie takie, nazwijmy, niezadowolenie? Może powiem w tej chwili to, co powiem, nie do końca zrozumiałe. Ale jeżeli wierzymy, jeżeli naprawdę akceptujemy to w naszym życiu, jako ludzi, którzy zostali ułaskawieni krwią naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że bez Jego woli, bez Jego udziału, bez Jego kierownictwa, bez Jego zgody, tak naprawdę nic się w naszym życiu nie dzieje. Ja nie mówię o tym, kiedy my buntujemy się przeciwko Bożej woli i grzeszymy. Lub takie miejsce Pisma Świętego, że Bóg współdziała z tymi, którzy mają być zbawionymi, dla ich dobra. Czy potrafimy, drodzy umiłowani, żeby nie rozciągać myśli tematu, być wdzięczni Panu Bogu za mannę i powiedzieć: Boże, dziękuję. To znaczy, dziękuję Ci za to, w jakiej się sytuacji znajduję. Dziękuję Tobie, że znajduję się w tej, a nie innej sytuacji. Bo kochani, dzięki Panu Bogu naszemu nasze dzieci nie giną z głodu. A jak czytałem statystykę mówiącą o tysiącach dzieci, które na ręcach swoich matek umierają z głodu, to można zadać sobie pytanie, Boże, czym my sobie zasłużyliśmy na taką Twoją wielką ochronę? Co myśmy uczynili, że Ty otaczasz nas taką łaską? Woda, którą tak nie cenimy, która często sobie... Tak jak ten mikrofon uderzam, tak z tą wodą często sobie tak lekko do niej podchodzimy. A ile ludzi, ile tysięcy, a może i milionów, nie może na pewno milionów ludzi jest ogarnięte, żyje w takich sytuacjach, gdzie z wodą są bardzo duże problemy. Ile razy chleb jest wyrzucony gdzieś tam do śmieci, czy w ogóle poniewierany. A w tym samym czasie, gdyby ten kawałek chleba, który upadł do kosza, dostało się w rękę tego tam człowieka, to on by padł na kolana i zalewał się łzami i mówił, Boże, dziękuję Ci za to błogosławieństwo. Ja myślę, że powinniśmy zrozumieć, drodzy umiłowani, że jesteśmy otoczeni tą Bożą łaską, tą Bożą obfitością, tak to się odważę powiedzieć. Ciągle słyszymy w tej chwili kryzys, 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 kryzys i widzimy go i oglądamy go i gdzieś tam on zaczyna pomalutko dotykać do nas. Ale jest takie jedno miejsce Pisma Świętego, które bardzo dokładnie znamy, abyśmy się modlili za królów i za przełożonych. Po co? Abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli. Możemy narzekać, może nam się nie podobać taka czy inna osoba, taka czy inna opcja, ale drodzy umiłowani, Biblia nam mówi, świat coraz bardziej jest wystraszony, zagubiony. Wielcy tego świata próbują jakichś tam różnych rozwiązań. Patrząc na to z boku laika, wygląda, że nie za bardzo nad tym wszystkim panują. A Bóg mówi do swego narodu, ty się módl, ty przestaw ich, oddaj ich w ręce Boże. Tą sytuację, to gdzie się znajdujesz. A On w odpowiedzi uczyni, że będziesz prowadził ciche i spokojne życie. Chwała Panu Bogu. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli sięgamy do Bożego Świętego Słowa, Biblia nie obiecuje nam raju na tej ziemi, że będziemy żyć sobie, jak to przed chwilą słyszeliśmy, gdzieś tam bujać w obłokach. Ale Biblia daje nam gwarancję w osobie Bożego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że w różnych sytuacjach, które nas spotykają i jakie by one nas nie wyszły nam naprzeciw, nigdy nie musimy być sami. Możemy być z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. I nawet kiedy moje ciało, czy Twoje, nie daj Panie Boże, będzie cierpiało głód, ale będziesz przy Tobie Jezus Chrystus, to Twój umysł, Twoja nadzieja będzie kierować się do tego cudnego miejsca, o którym apostoł Paweł mówi, a nasza Rzeczpospolita jest w niebie, skąd oczekujemy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I od razu, myślę, wszystkim przyszło na myśl, a tam już nie będzie płaczu, łez, bólu, głodu i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Tam już będzie ta cudowna pełnia. Kiedy sięgniemy do opisu nowotestamentowego pierwszego zboru w Jerozolimie, to zauważymy coś tam takiego bardzo ciekawego. Tam jest taka, ja to nazywam, krótka charakterystyka życia pierwszego zboru, pierwszych naszych braci, sióstr, chrześcijan na ziemi. I może, żeby było to bardzo wiernie przekazane, przeczytam ten jeden werset. Jest to Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 42 werset. Mowa jest o zborze w Jerozolimie. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. Ja nie będę rozwijał tych czterech głębokich myśli, które to jest zapisane, ale myślę, że to jest pokazana taka pewna, prawidłowa droga rozwoju każdego jednego z nas. Po pierwsze, trwali w nauce apostolskiej. Drodzy umiłowani, nie ma innej drogi i nie ma innej możliwości, jeżeli pragniemy Bożej obecności, Bożego działania, Bożego kierowania, Bożego prowadzenia, Bożego namaszczenia, jak tylko poprzez to, kiedy trwamy w pełnym wymiarze, w pełnym zakresie i całkowicie w nauce apostolskiej, w nauce Bożego Świętego Słowa. Jest takie jedno miejsce, które często powtarzamy, że gdyby nawet anioł z nieba stąpił, opowiadał inną Ewangelię niż tą, którą przyjęliście, tam jest takie bardzo mocne określenie. My go wszyscy znamy. Nie tylko, że nie przyjmujmy tego, ale tam jest też taki jakby wyrok rzucony na tego, który się odważa głosić inną Ewangelię niż ta, która jest zapisana na stronicach tegoż Bożego Świętego Słowa. Druga myśl, która tutaj jest bardzo głęboka we wspólnocie. Kiedy dzisiaj rano otworzyłem sobie Biblię i przeczytałem to słowo wspólnota i sięgnąłem do Nowego Testamentu, w jakich kontekstach ta słowo wspólnota jest ujęta w Nowym Testamencie, to zauważyłem bardzo ciekawą rzecz. Słowo wspólnota jest ujęta we wspólnocie ducha, cytuję to słowo. Czyli pokazuje, że ten Boży Święty Duch, którym zostaliśmy zapieczętowani, który został posłany na tą ziemię, łącząc i jednocząc wszystkim, których dotyka jak serc, łączy w jedną głęboką, potężną wspólnotę. Wspólnoty ducha, czyli jego kierownictwa, jego działania, jego namaszczenia, podporządkowania się tej wspaniałej, cudownej Bożej prawdzie. O drugiej wspólnocie, czyli to słowo w drugim znaczeniu wspólnota, jest ujęta, kiedy dotyczy nas, braci, sióstr, zboru, społeczności, ludzi wierzących. Trwali we wspólnocie. Ja myślę, że nie będę rozwijał tej myśli, czym się charakteryzuje wspólnota, ale jeżeli mówimy wspólne, my to dokładnie rozumiemy. I trzecie określenie Bożego Słowa w Nowym Testamencie dotyczące wspólnoty dotyczy właśnie nauki Bożego Świętego Słowa, tej cudownej Bożej prawdy. I apostołowie, i tutaj charakterystyka jest pokazana, że ten zbór, który sięgnął do Bożego Słowa, a to Boże Słowo doprowadziło ich do wspólnoty. I drugie, czy trzecia ta myśl jest bardzo taka głęboka, w łamaniu chleba. Ja myślę, że to jest takie bardzo wymowne. Można oczywiście sięgać do historii, nawiązać, że to chodziło o to, że taka była kultura spożywania posiłku na tamte czasy i tak dalej. Ale myślę, że w tym wszystkim, w tym Bożym Słowie jest pokazane coś bardzo wspaniałego. Po pierwsze, jest pokazana głęboka, potężna wartość chleba. Dlaczego ja dzisiaj tak podkreślam chleb? Dlatego, że kiedy choćby wejdziemy do modlitwy pańskiej, którą nauczył nas Pan Jezus Chrystus, zwróćcie uwagę, że obok tych duchowych wartości, które przez tę modlitwę prosimy naszego Boga, aby On wlał w nasze serca, to też mówi, daj nam chleba powszedniego. Zwróćmy, Jezus nam zwrócił uwagę, w modlitwie nas nauczył, pokazał jako jedną z rzeczy bardzo istotnych, ważnych, koniecznych, abyśmy prosili naszego Pana, aby On dał nam ten chleb. A jeżeli prosimy i wypowiadamy tę modlitwę Ojcze nasz, modlimy się nią, wołamy i rozumiemy, że mówimy to do Boga, a Bóg daje nam ten chleb i mam świadomość, że to jest Boże błogosławieństwo, i w pewnym momencie rzucam chleb do śmieci. Ja powiem inaczej. Rzucam Boże błogosławieństwo do śmieci. Jeżeli tak przeanalizujemy, może tak sobie lekko czasami podchodzimy do tych tematów, ale drodzy umiłowani, to jest tak bardzo ważne, abyśmy zwrócili na to uwagę. I ostatnia myśl tej charakterystyki tego zboru, to jest trwali w modlitwach. Ja myślę, że to jest bardzo długi temat, ja już go nie będę poruszał. Ale modlitwa, rozmowa z Bogiem, jest to coś wspaniałego. Ja myślę, że gdybym poprosił, wielu mogłoby stanąć tutaj z przodu i opowiedzieć cudowne świadectwa, co przeżył w modlitwie, co doświadczył w modlitwie, jak modlitwa rozwiązała jego problem, jak modlitwa wlała pokój, radość, jak modlitwa przeniknęła jego wnętrze, skierowała jego umysł do Bożego Świętego Słowa, do Bożych obietnic, do Bożych praw, jak modlitwa pozwoliła mu, że tak powiem, stanąć wiarą przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. Ale dzisiaj naszym celem jest to, aby właśnie tak serdecznie Panu Bogu podziękować. Ja wspomniałem specjalnie tych kilka takich myśli, abyśmy zobaczyli, że żyjemy na tej ziemi, na które spoglądają oczy żywego, świętego Boga. I żyjemy w takiej umiejscowieniu, w takiej cząstce, na takim obszarze tej kuli ziemskiej, którą Bóg otacza taką łaską, że nie brakuje chleba. Ale chciałbym powiedzieć, że już w naszym kraju, już w naszym kraju, jeżeli wierzysz statystykom, to jest około 10% czy 7%, no nieważne, niech będzie 7. Jest 7% ludzi, a to jest mowa o dzieciach w tej chwili, dzieci, którzy nie w ciągu dnia swojego życia nie spożywają ani jednego gorącego posiłku. I to już nie jest Afryka. To już nie jest Azja. To nie jest gdzieś tam jakaś sytuacja. To jest nasz kraj. To są nasze miasta, nasze miejscowości, gdzie my żyjemy, gdzie my służymy Panu Bogu, gdzie my mówimy o miłości naszego żywego, świętego Boga. Ja myślę, że to nas do czegoś zobowiązuje. To powinno nam coś podpowiedzieć. Obok nas żyją ludzie, są ludzie, są dzieci. Drodzy umiłowani, i znowuż, jak powinniśmy naprawdę z głębi naszego serca dziękować Panu Bogu. Jak powinniśmy pamiętać o tym, o tej Bożej łasce. Jest jedna, jeszcze jedna ciekawa myśl, wynikająca z Bożego Słowa, dotycząca spożywania posiłku. Wiecie o tym, że znamy to miejsce Pisma Świętego, ja je nie czytam z powodu czasu, ale znacie to miejsce Pisma Świętego, gdzie jest napisane, że nasza modlitwa co robi z pokarmem? Uświęca pokarm. Błogosławi. Ściąga Boże błogosławieństwo. Zwróćmy uwagę, że Bóg, mówiąc też o naszym codziennym odżywianiu się, pokazuje, że jest zainteresowany tym, aby nad tym spoczywała Boża łaska i Boże błogosławieństwo. To oznacza, że powinniśmy bardzo, bardzo i jeszcze raz powiem bardzo mocno być wdzięczni Panu Bogu za to, że ja, moje dzieci, moja żona, moi wnukowie nie głodują, że mają co jeść. Żebyśmy musieli docenić bardzo wyraźnie, jak jest potężna Boża łaska, która dotyka mojej, naszej rodziny, nas. Że ten chleb codzienny na naszym stole to jest też nie tylko, jak często powiedziałbym to, co przed kiecką słyszeliśmy, moja zaradność, zarobiłem, zapracowałem, poszłem, kupiłem i mam chleb. Ale że tak naprawdę to jest Boże błogosławieństwo, to jest Boża łaska, to jest Boży pokój. I nawet wtedy, kiedy nam jest trudno i ciężko, no to nie musiałbym tutaj nic mówić, bo tylko powiem, zaśpiewajmy sobie pieśń. Kiedy figi nie zakwitną, nie obrodzi pole, bydło zostanie wybite i tak dalej. Chciałbym, abyśmy pamiętali o tym. I celem dzisiejszego naszego spotkania jest to, abyśmy tak serdecznie i z głębi naszego serca podziękowali naszemu Bogu za te obfity posiłek. Wybaczcie, że powiem takie krótkie wydarzenie. Dzisiaj dla naszych dzieci, najmłodsze dzieci, kiedy damy mu banana do rączki, on wie, co z tym robić, co nie? A pamiętam, kiedy były po raz pierwszy raz banany sprowadzone do Polski i gdzieś jechałem pociągiem, jesteśmy na stacji i pewna pani jechała z chłopczykiem, kupiła banana. Prawdopodobnie zrozumiałem, że po pierwszy raz. Wzięła tego banana do rąk i ogląda, jak do niego się dorwać. W końcu wzięła nóż i tak jak jabłko zaczyna go obierać. Dzisiaj, mówię, dziecko najmłodsze wie, w jaki sposób podejść do tego banana. Nie tylko do banana, do wielu, wielu innych rzeczy. Znowu popatrzmy, jak potężne jest Boże błogosławieństwo. Jak potężna jest Boża łaska, która jest wyciągnięta do naszych serc. I odważę się dać sobie i wam pytanie, czy naprawdę zawsze jesteśmy wdzięczni naszemu Bogu? Czy możemy pozwolić sobie na narzekanie? Czy możemy pozwolić sobie naszym ranie? Czy nie powinniśmy, że tak określę takim ludzkim słowem, dzień i noc, dziękować, 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 dziękować naszemu żywemu, świętemu Bogu? Osobiście nie doświadczyłem głodu, ale miałem możliwość słuchać bezpośrednich świadectw ludzi, ci, którzy przeżyli głód, którzy... Słuchałem pewnego razu pewną matkę, osobę wierzącą, która opowiadała o tym okresie bardzo trudnym, gdzie miała, już nie pamiętam, troje czy czworo dzieci i kompletnie nic w domu. I nie tylko w domu, ale i nie było szansy i możliwości coś przynieść do tego domu. I ona mówiła, że najgorsze dla niej było to, kiedy te oczka tych dzieci, głodne buzie, z takim miłosierdziem, z taką nadzieją, z taką, nie wiem jak to określić, rozpaczą, patrzyło w mamę i czekało, że mama da kawałeczek chleba. A mama, patrząc na te swoje dzieci, nie była w stanie. I znowu powiem, kochani, jak powinniśmy być wdzięczni dla naszego Boga. Jak powinniśmy oddawać chwałę dla naszego żywego Boga, że On tak głęboko troszczy się o nasze zbawienie, o naszą duchową stronę, ale też jest zainteresowany, aby nasze stoły były pełne chleba. I my dzisiaj, może nie jest to opisane dokładnie i nie przeczytam tego na podstawie, bezpośrednio podstawie Bożego Świętego Słowa, że w taki sposób należy robić, jak my to chcemy dzisiaj zrobić, ale chcielibyśmy tak symbolicznie, w jakiś sposób takim duchem jedności, spokoju, spoglądnąć na Boże Słowo i ten chleb codzienny, nie jako ta wartość tejże duchowej czy wieczerzy pańskiej, gdzie spożywamy to, co ma społeczność krwi i ciała Pana Jezusa, ale jako ten codzienny pożywienie, które Bóg wszystkim nam daje, później po modlitwie, po przełamaniu, aby każdy z nas dostał, że tak powiem, kawałeczek chleba z tego jednego chleba i abyśmy mogli sobie wzajemnie złożyć życzenia. Mam taką jedną prośbę, to już z praktyki. Wybaczcie, kochani, że jestem taki bezpośredni. Jeżeli dostaniemy ten kawałek chleba, nieraz tak robimy, że chcemy dzielić jeden z drugiemu, a już nie mamy nic, coś tam, jakieś ziarenko i tam próbujemy, że tak powiem, coś jeszcze wyłuskać, to nie chodzi o to, żebyśmy się dzielili chlebem. Chleb zostaną przez bracie nam podane, zjedzmy, że tak powiem, ze smakiem ten kawałeczek chleba, a to, co będziemy sobie przekazywać, to przekażmy sobie słowa Bożego pokoju, radości, błogosławieństwa, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, aby ten codzienny chleb, ten dar na naszych stołach, aby on coraz głębiej i mocniej przenikał nasze serca. Drodzy umiłowani, ale zanim to uczynimy, zrobiłbym takie troszeczkę inaczej niż jest to tak u nas w zwyczaju, a mianowicie poprosiłbym was w tej chwili, abyście powstali. My zaśpiewamy pieśń, a podczas tej